Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest podcast Szafa Melomana, poświęcony muzyce klasycznej. W każdy poniedziałek rozmawiam z zaproszonymi gośćmi. Instrumentalistami, śpiewakami, dyrygentami, kompozytorami, krytykami. Tymi, którzy żyją muzyką i z muzyki. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, w serwisie Spotify i na popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie, propozycje i komentarze. Nie wahajcie się napisać do mnie. Szafa Melomana stoi przed Wami otworem. Został nadwornym pianistą króla Hiszpanii, szacha perskiego oraz sułtana tureckiego. Cudownym dzieckiem był na pewno, ale też bezpośrednim przekazicielem tradycji grania chopinowskiego. Był bowiem uczniem Karola Mikulego, czyli ucznia samego Chopina. Grał także na fortepianie historycznym, zanim to było modne, w zbiorze płytowym The Real Chopin, czyli komplecie utworów Chopina na instrumentach z epoki, wydanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, znajduje się jego recital zarejestrowany na chopinowskim playelu 21 lutego 1948 roku, w zasadzie parę miesięcy przed śmiercią. Po śmierci słuch o Koczalskim zaginął. Funkcjonował jeszcze jako pianista-chopinista, bo trudno z kart historii było wymazać te tysiące recitali, które zagrał i ogromną ilość nagrań jego, które powstały na tym dość wczesnym etapie rozwoju fonografii. Natomiast skutecznie walczono w latach PRL-u z pamięcią o Koczalskim kompozytorze. Dlaczego tak się stało i co kryje dorobek twórczy Koczalskiego? O tym porozmawiam z Pawłem Konikiem, śpiewakiem, barytonem, solistą opery w Stuttgarcie, a także pasjonatem twórczości Raula Koczalskiego. Witam cię, Paweł.
Cześć.
Na czym polega niezwykłość tej postaci? Trochę już o tym dzisiaj gadaliśmy, bo trochę już tu siedzimy i gawędzimy.
Raul Koczalski to tak, postać o wybitnie barwnym dorobku i barwnej biografii. Jego fenomen, wydaje mi się, polega na tym, że sam uważał się za wielkiego propagatora twórczości Chopina i przez to, że studiował, jak wspomniałeś, u Karola Mikulego we Lwowie, chociaż to były w zasadzie chyba tylko 4 lata i to w miesiącach letnich, po 4 miesiące. To zaszczepiło, jak sam mówił, w nim ogromną miłość do muzyki Chopina i chęć jej promowania. A to nie było takie oczywiste początkiem XX wieku. Chopin wcale nie był tak szeroko grywany i szeroko znany. I gdyby nie Raul Koczalski, no to pamięć o Chopinie nie byłaby taka duża i Chopina nie byłoby aż tyle w repertuarze solistycznym pianistów, jak to ma dzisiaj miejsce.
No, w nawiązaniu trochę i na potwierdzenie tego, co mówisz, warto sobie uświadomić, że między innymi z takich powodów powołano do życia konkurs chopinowski. To znaczy, Żurawlew widział to, że nazwijmy to stosunek młodych pianistów do Chopina jest co najmniej niejednoznaczny, żeby nie powiedzieć, że w wielu momentach negatywny zwyczajnie, bo uważają to za jakieś takie czułostkowe granie, zupełnie nieprzystające do epoki, prawda, XX wieku. Prawda? Miasto, masa, maszyna i tak dalej.
Tak, i to wydaje mi się, Chopin miał taki sam problem z XX wiekiem, czy repertuar chopinowski z XX wiekiem, jaki później miał Koczalski. Mianowicie młoda Polska skutecznie walczyła ze wszystkim, co przed młodą Polską i chcieli programować tylko i wyłącznie swoje dzieła. I to uważam za absolutnie z jednej strony słuszne, bo trzeba grać muzykę najnowszą w każdym momencie historii. Ona była grana i dopiero w XX wieku coś nam się stało, że gramy tylko i wyłącznie praktycznie muzykę dawną. Tak. Nazwijmy to całościowo. Tak?
Ona bez wątpienia jest najpopularniejsza. Tak.
Tak. Natomiast to nie jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony ta muzyka nowa, najnowsza, odbiorca ma po prostu troszeczkę inne zapotrzebowanie niż na początku XX wieku standardowy odbiorca miał zapotrzebowanie na muzykę tej muzyki jest generalnie koło nas za dużo i jej może jakość tego, co mamy dookoła siebie, spadła.
Wróćmy do Koczalskiego. Ty mówiłeś mi, i to jest przecież szokujące, że on jako kilkuletnie dziecko zagrał 1000 recitali. Ile to było? Między trzecim a ósmym?
Między trzecim a ósmym rokiem życia. Jeżeli można dać wiarę tym autobiograficznym i biograficznym wzmiankom z czasów Raula Koczalskiego i przekazom rodziny, to tak jak w książce Stanisława Dybowskiego Raul Koczalski, szopenista i kompozytor, znajdujemy właśnie zapis, że około 8 lat miał już 1000 koncertów na koncie. To jest wynik trochę przerażający, bo ja w wieku 7 lat to zaczynałem grać na fortepianie, a on już był, można powiedzieć, wziętym solistą.
No tak.
Na ile to było zamierzenie samego Koczalskiego, młodego muzyka, a na ile to była po prostu maszyna rodzinna, swoją drogą świetnie marketingowo też poprowadzona, to już jest inna kwestia.
No tak.
Natomiast w późniejszych latach, na pewno podczas studiów u Mikulego, Raul Koczalski również pobierał lekcje kompozycji u Henryka Jareckiego, którego dzisiaj na nowo odkrywa Szymon Mechliński. I tam pojawiają się pierwsze jego kompozycje na orkiestrę i wstęp do opery Hagar, który... No, można się zastanawiać, dlaczego 12-letnie dziecko pisze operę na początku XX wieku. Mhm. Znaczy, przepraszam, jeszcze nie na początku XX wieku, jeszcze w XIX wieku.
Tak, to jeszcze XIX wieku.
Pewnie dlatego, że rodzice chcieli, żeby tak błyskotliwie rozwijający się muzyk również pisał dzieła sceniczne, bo to było przecież w dobrym tonie, żeby każdy kompozytor napisał operę.
Ale może też po to, żeby coś po nim zostało, prawda?
Tak.
Bo też to był czas przed fonografią.
I to, co po nim zostało, to jest rzecz absolutnie moim zdaniem imponująca. Ja dotarłem do zachowanych 6 oper, wszystkich 6 oper, które są w katalogu kompozytora. Niestety operetka Mecz miłosny nie zachowała się. Ona była napisana w 1930 roku i niestety zaginęła. Zachowało się również w manuskryptach 165 pieśni ze wszystkich 190 pieśni. Około 190, bo tak naprawdę nie udało mi się jeszcze policzyć, ile tego dokładnie wszystkiego było, bo nie wszystkie wydane pieśni udało mi się odnaleźć. Część z tych wydanych utworów jest ogólnie dostępna w zbiorach Polona, a część jest dostępna tylko w archiwach i tylko i wyłącznie w manuskryptach. Większość pieśni twórczości Raula Koczalskiego nie została wydana nigdy i mam takie wrażenie, że on pisał te pieśni dla swojej własnej przyjemności. Część z nich była wykonywana w trakcie koncertów domowych, czy to w trakcie wojny, czy wcześniej, w trakcie takich recitali salonowych, ale on też bardzo często pisał pieśni jakby w podarunku dla kogoś.
Mniej więcej spróbujmy w tym bardzo intensywnym jego życiu pianistycznym osadzić tą kompozycję. Był taki moment w jego biografii, w którym zmarła mu matka. Stało się to tuż po zakończeniu I wojny światowej. I Koczalski na kilka dobrych lat praktycznie rzecz biorąc zniknął. Nie było go od 1918 do 1934 roku i wręcz spekulowano, że umarł.
Tak, pojawiła się nawet w prasie taka informacja, że zmarł. No, natomiast na szczęście to nie była prawda. Można powiedzieć, że większość pieśni powstała właśnie w tym okresie. Natomiast pierwsza pieśń napisana przez Koczalskiego to był rok 1902. I to jest rok, w którym Koczalski napisał swoją pierwszą operę. To był Rymont do libretta Fredry, Aleksandra Hrabiego Fredry. I prawykonanie tego dzieła miało miejsce w Eberfeld. To jest obecnie dzielnica Wuppertalu. I ciekawym wydaje się, że to dzieło miało 170 ponad wykonań w Niemczech. No, jak na dzisiejsze czasy, jak na zapomniane dzieło, jest to zawrotny wynik. I ta opera była grana we Frankfurcie, Monachium, Wiedniu, Wuppertalu, między innymi. Tak.
Czyli to jest niesamowite. To jest opera polskiego kompozytora, który od polskości się absolutnie nigdy nie odżegnywał.
Do polskiego libretta.
Do polskiego libretta.
Wydana w języku polskim, niemieckim i francuskim.
Tak. W Niemczech pewnie była grana po niemiecku.
Tak. Mhm. Wiem, że tłumaczenie na język angielski było również przygotowywane. Części pieśni również były tłumaczenia na język angielski, bo on starał się o angaże koncertowe i operowe w Anglii. Do tego jednak nie doszło. Były też takie próby w Rosji wystawienia jego oper, ale to też się nie udało. No on całe życie próbował wystawiać te swoje dzieła i promować swoją twórczość kompozytorską i to się w mniejszym lub większym stopniu udawało. Natomiast jeżeli chodzi o pieśni, to wydaje mi się, że one w większości powstały z własnej wewnętrznej potrzeby i dla zaspokojenia tej wewnętrznej potrzeby. Zresztą tak jak mówiłeś, po śmierci matki on napisał zdecydowaną większość tych pieśni i wtedy też powstały pieśni na męski głos niski w 1921, a 1937 rokiem.
Skoro o pieśniach mowa, posłuchajmy jednej z nich. Będzie to rzecz bardzo ciekawa, nie tylko dla miłośników twórczości Karola Szymanowskiego, bo to jedna z czterech pieśni Hafiza, Raula Koczalskiego z opusu 104. Śpiewa Paweł Konik, a przy fortepianie towarzyszy mu Michał Biel.
Wolke mich in plötzlichen Ruin, Feuerblick und heitre Laune fliehen, sollte sich durch Ader und Gebein bange Qual und dumpfe Schwere kommt mir nicht mit herben Arzen ein, denn ich hasse diese Medizin. Komm zu mir mit einem Becher Flöte, Tamburin. Wirket das so wenig auf mich ein, komm mit meinen Süßen und
jeśli chodzi o opery, czy cokolwiek zabrzmiało w Polsce? W Polsce dwudziestolecia międzywojennego, czyli Polsce, która była już na mapach i która miała możliwości wystawiania.
Absolutnie nic. Zabrzmiały fragmenty baletu, jedynego baletu napisanego przez Koczalskiego, baletu Renata. I to był chyba koncert w Filharmonii Narodowej, jeżeli się nie mylę, ale nie pamiętam teraz daty. I to tyle.
Czyli a jak z pozostałymi jego operami? Bo Rajmund odniósł sukces, a czy te pozostałe opery były pisane do szuflady, czy one wszystkie miały premiery jakieś niemieckie? Czy...
Nie, wiem, że trzy dzieła miały premierę i to był Rajmund, to była opera Die Sünde, Skrucha. Mhm. Jacqueline i Mazepa oraz ostatnie dzieło w katalogu Die Lampe albo Zgaszone Światło, bo dwa tytuły funkcjonują, nie zostały nigdy wykonane. Prawykonanie opery Die Lampe miało mieć miejsce w 1949 roku w Poznaniu. On od 1946 roku, zaraz po powrocie do Poznania, starał się, jak pisał, już rozmawiać z dyrekcją opery w Poznaniu. Natomiast do tego prawykonania nie doszło. Nie wiem, czy ze względów takich, że kompozytor zmarł, czy dyrekcja po prostu zarzuciła to z innych powodów, również może politycznych. Natomiast to dzieło również pozostaje niewykonane i ono pozostaje tylko i wyłącznie w manuskryptach, tak jak opera Jacqueline do libretta Alfreda de Musset.
Zahaczyłeś o tę sprawę polityczną. Ja też już na początku zasygnalizowałem ten temat. Zatrzymajmy się przy tym wątku na chwilę, bo on jest chyba kluczowy w rozumieniu tego, dlaczego Raul Koczalski do pewnego momentu został zapomniany, tak? Bo powiemy też za chwileczkę o tym, jak on wraca, ale był oskarżony o kolaborację z Niemcami podczas II wojny światowej.
Tak, takie oskarżenia pojawiły się praktycznie i tuż po jego powrocie do Polski i po jego śmierci zostały troszeczkę rozbuchane.
Po jego powrocie do Polski po II wojnie światowej.
Tak. Koczalski grywał koncerty dla NSDAP, ale te koncerty zawsze były współorganizowane przez poselstwo polskie w Berlinie. I te koncerty miały miejsce jeszcze przed wojną. Ostatni taki koncert był w 1937 roku, z moich informacji. I to był koncert na rocznicę powstania Berlina. Koczalski był tak bardzo szeroko znanym wirtuozem w Niemczech. Można to nawet porównać moim zdaniem do popularności Paderewskiego w Stanach. Chociaż to może jest zbyt śmiałe założenie, ale Koczalski przez swoje recitale, wykłady chopinowskie, w których również porównywał i starał się pokazać wpływ twórczości Chopina na muzykę Ryszarda Wagnera, był niesamowicie znany w Niemczech i w krajach niemieckojęzycznych. I zaraz po wybuchu II wojny światowej, jego II wojna światowa została pod Poznaniem i on starał się wrócić do Berlina, gdzie mieszkał. Został wezwany przez Goebbelsa do ministerstwa i tam został mu wręczony zakaz koncertowania, publikowania, również wydania nut drukiem. Wszystkie jego wydawnictwa zostały zniszczone, włącznie z płytami, i jego konta bankowe zostały zajęte. Można tylko zastanawiać się, dlaczego nie został zamordowany. No wydaje mi się, że był zbyt znaną osobą, żeby po prostu go usunąć. Że mógłby być skandal.
Ale praktycznie go zgaszono, tak? Całkowicie. Nie? Bo tak. On szereg przecież nagrań właśnie wydał w zachodnich rozmaitych oficynach, prawda?
Tak, on miał współpracę z Polydor. No właśnie. Miał współpracę z Suprafonem czeskim. I to były bardzo owocne współprace jeszcze przed II wojną światową.
On miał też w swoim repertuarze szereg niemieckich kompozytorów.
Grał bardzo dużo Schumana, Schuberta, Beethovena, Mozarta, Bacha. Ale grywał też repertuar słowiański. No i olbrzymią rdzeń jego repertuaru stanowił Chopin, którego nagrywał po prostu na potęgę. On nagrał wszystkie dzieła Chopina. Kilkukrotnie.
Koczalski dostaje te wszelkie zakazy, ale i tak gra.
I tak stara się grać, tak? Są to koncerty domowe, nielegalne oczywiście. I co ciekawe, zazwyczaj w domach inteligencji niemieckiej. To też pokazuje, jak był znany. I że mimo tego zakazu publicznego, inteligencja niemiecka nie bała się zapraszać go do domu i organizować koncertów z jego udziałem. I na tych koncertach z zachowanych afiszy czy notatek wiem, że grywał głównie repertuar chopinowski i swoje utwory. Zdarzały się utwory z repertuaru niemieckiego, natomiast znowu rdzeniem tego repertuaru był Chopin i twórczość głównie pianistyczna samego Koczalskiego, natomiast grywane również były na tych recitalach pieśni i on współpracował w trakcie wojny na pewno z dwoma niemieckimi śpiewakami, to był Fritz Schütz oraz Alfons Schützendorf i to byli dwaj bardzo znani niemieccy śpiewacy operowi, którzy występowali między innymi w Bayreuth, Berlinie, Brukseli, Essen, Hamburgu, Kolonii czy w Mediolanie. Więc na pewno miał kontakt z wybitnymi śpiewakami. To też pokazuje, jak był znaną osobą w kręgu muzyki.
Tak, w niemieckim środowisku muzycznym. Nim pogadamy o wojennych i powojennych losach Koczalskiego, to posłuchajmy
pieśni z cyklu Hebellieder, czyli 8 pieśni do słów niemieckiego dramaturga i poety Friedricha Hebla. Jedna z tych pieśni także spuentuje nasz odcinek. Wykonawcy ci sami, czyli Paweł Konik i Michał Biel.
Durch ein schnelles Feuer aufgewiegelt. Nein, keusch in Liebe. Die Unschuld spiegelt und schamhaft zitternd, während sie sich trägt.
W jaki sposób udało mu się przetrwać wojnę? Bo mówiłeś, że mieszkał w Berlinie. Tymczasem Berlin przecież był zdewastowany w 1945 roku. Czy on wyjechał na koniec wojny gdzieś? Wydaje się, że miał chyba w Wiesbaden jakąś posiadłość
w Wiesbaden i również we Włoszech miał posiadłość. Natomiast nie wiem, czy on wrócił do Wiesbaden pod koniec wojny. Wiem natomiast, że tuż po zakończeniu wojny powrócił do Polski. Tak. Przeprowadził się wraz z żoną Elzą Fuchs, która była Niemką szwajcarskiego pochodzenia. Przeprowadzili się do Poznania i Koczalski dzięki pomocy kolegów sprzed wojny podjął pracę pedagogiczną na Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Ale jego życie koncertowe było bardzo mocno ograniczone. Wtedy po II wojnie światowej skupiał się głównie na nagraniach.
I na uczeniu.
Tak. No i w trakcie uczenia również zmarł.
Na zawał serca, zdaje się.
Tak.
Śmierć pokrzyżowała jego ambitne plany, jakie snuł, związane z rokiem 1949, prawda? Setna rocznica śmierci Chopina. W związku z czym na taką okrągłą rocznicę on planował, zdaje się, szereg jakichś recitali, koncertów, nagrań itd., itd. No niestety śmierć te plany pokrzyżowała. No i teraz zaczyna się czas głębokiego PRL-u. Przypominam, to jest jeszcze stalinizm do 1953 roku i praktycznie Koczalskiego się nie gra.
Nie gra się Koczalskiego, nie wydaje się Koczalskiego. Doszło nawet do tego, że Biblioteka Narodowa nie przyjęła spuścizny kompozytorskiej Koczalskiego. Elza Fuchs po śmierci Raula starała się, by cały jego dorobek, wszystkie rękopisy i cała biblioteka Raula Koczalskiego trafiła do Biblioteki Narodowej w Warszawie. nie przyjęto tej spuścizny, więc Elza spakowała wszystko i wywiozła do Niemiec.
No tak. I gdzie to się wszystko znalazło?
To się znajduje w jednej z bibliotek w Berlinie i przez wiele lat było w kartonach. Skatalogowane przez pasierba Koczalskiego, przez syna Elzy Fuchs, który przejął jakby po niej ten dorobek i po jej śmierci postanowił przekazać te kompozycje wszystkie Koczalskiego do Städtische Institut für Musikforschung w Berlinie. To jest Narodowy Instytut Muzyczny i Badań nad Muzyką. I tam te dzieła sobie leżały i dalej leżą. Niewiele osób się nimi interesuje.
Ale ty nie należysz do tego grona.
Ja się tymi głównie pieśniami na początku zainteresowałem. Dzięki książce habilitacyjnej Macieja Bartczaka, opisującej dwa opusy pieśni. Opus 99 von der Liebe do tekstów Rilkego oraz opus 102 również do tekstów Rilkego, to Erstes Rilke-Heft, czyli pierwszy zeszyt pieśni do słów Rilkego. Zacząłem szukać tych nut w różnych miejscach, bez powodzenia niestety, i w końcu natknąłem się dzięki internetowym katalogom bibliotecznym WorldCat i Rilm. Znalazłem światełko w tunelu i postanowiłem wybrać się do archiwum i tam doznałem szoku. Znalazłem wersję opusu 99 na głos i orkiestrę, natomiast zachowały się tylko głosy orkiestrowe i właśnie jestem w trakcie kończenia partytury rozmów z orkiestrami odnośnie możliwego wykonania czy też nagrania tych pieśni. Moim zdaniem to są fenomenalne kompozycje. Mało mamy w polskim repertuarze wokalnym dzieł na głos z orkiestrą, cykli pieśni na głos z orkiestrą. To na pewno jest cenne znalezisko w moim odczuciu. No a poza tym 165 pieśni w 37 opusach. No to jest coś.
To jest coś. Za wskrzeszenie częściowe pamięci o Koczalskim wzięła się niezłomna wytwórnia Acte Prealable z Jarnickim na czele, która już wydała kilkanaście płyt, prawda? Mamy w tych płytach między innymi komplet chyba już zarejestrowanych wszystkich koncertów fortepianowych. Tak, tak. To jest 6 koncertów fortepianowych na przykład.
Zostały jeszcze skrzypcowy, wiolonczelowy, bodajże.
Są miniatury, jakieś dzieła kameralne, są kwartety, nagrywa się ten komplet pieśni, tylko nie wiem akurat, no bo nie wiemy dokładnie, jakie będą w przyszłości teraz nagrywane. To zdaje się są na razie na głos jakieś pieśni. Mamy, są symfonie przecież, prawda? Ale na przykład w przygotowaniu jest Igdenbu, czyli muzyka filmowa. Czyli nawet gdzieś tak daleko zabrnął Koczalski.
Tak, Koczalski nawet przygotowywał film o Chopinie. Był dosyć dobrym fotografem.
Tak, on się pasjonował fotografią. Właśnie.
I wiem, że komponował muzykę filmową i planował film o Chopinie, natomiast no to się wszystko niestety nie udało. Chyba te prace nad filmem były przerwane przez wojnę. Natomiast ja w obliczu tych wszystkich manuskryptów poczułem jakąś taką wewnętrzną potrzebę, żeby tę muzykę po prostu grać. No tak. Uważam, że trzeba ją wprowadzić do repertuaru, szczególnie, że większość pieśni Koczalskiego jest pisana do tekstów niemieckich, co może ułatwić promocję tego repertuaru również poza granicami Polski i ułatwić wykonawstwo tej muzyki przez niepolskich śpiewaków. Chociaż ja jestem wielkim orędownikiem śpiewania w języku polskim, i uważam, że tutaj mamy jeszcze olbrzymią robotę do wykonania sąsiadom naszym po drugiej stronie rzeki Olzy. To się udało dużo wcześniej z różnych przyczyn, również takich, że kompozytorzy bardzo naciskali, żeby ich dzieła były wykonywane po czesku. Natomiast nam się ta rzecz jeszcze nie udała. Ale polski język też jest piekielnie trudny dla wykonawcy. Czeski też jest trudny, ale, ale polski jest chyba jeszcze trudniejszy dla wykonawcy, dla śpiewaka. Tutaj jest ta duża trudność. Natomiast większość pieśni Koczarskiego, przez to, że mieszkał w Niemczech, była po prostu pisana na pewno z myślą o wykonawcy niemieckojęzycznym.
Jak trafiasz na te kompozycje, jakie odkrywasz, patrzysz na te nuty i tak dalej, jak byś określił styl Koczarskiego? Co tam jest w tych nutach? Czemu to jest ciekawe? Co ci się w tym podoba?
To na pewno jest muzyka głęboko zakorzeniona w romantyzmie. Słychać tam duże wpływy Ryszarda Straussa i Ryszarda Wagnera. Ale słychać tam również wpływ włoskiej opery. Partie przeznaczone pianiście są karkołomne w niektórych pieśniach. To naprawdę widać, że on był wybitnym pianistą. I to jest pisane wszystko, mam wrażenie, momentami z myślą o dużym aparacie wykonawczym. To nie tylko te pieśni, jeden opus został napisany w wersji na głos i orkiestrę, ale mam takie wrażenie, że spora część tych pieśni mogłaby dobrze brzmieć z orkiestrą. No to jest takie szerokie, romantyczne
z rozmachem
pisanie, tak. Natomiast Koczalski bardzo często wykorzystuje całą poezję, nie robi skrótów żadnych, nie stosuje też powtórzeń, więc ilość tekstu jest czasami przerażająca.
Ja posłuchałem sobie fragmentów tych koncertów fortepianowych i mam taką intuicję, ale to ty musisz potwierdzić lub zaprzeczyć, że z niego był niezły melodysta. On ładne tematy układa, one wpadają w ucho. Pomyślałem sobie, słuchając szczególnie tego koncertu demol piątego, pierwszej części, że to tam są takie momenty, których by się Rachmaninow nie powstydził. Może to nie jest z tą nutą Rachmaninowa, prawda? Nie z tym rosyjskim wschodnim charakterem, ale to jest instrumentacyjnie bardzo bliskie. Tam jest gdzieś podobny rozmach, podobna siła wyrazu. Myślę, że to są kompozycje, które gdyby dobry pianista dostał je do ręki z dobrą orkiestrą, one by robiły furorę w filharmonii.
Myślę, że tak. No i podobnie jest z repertuarem wokalnym jego. To na pewno nie są utwory łatwe.
Tak.
I dla śpiewaka, i dla pianisty. Natomiast tak, są to rzeczy często bardzo efektowne.
Jeśli chodzi o takie doświadczenia koncertowe, czy kiedykolwiek słyszałeś muzykę Koczarskiego wykonywaną? Byłeś na koncercie, gdzie ktoś to grał?
Nie.
Ja sam musiałeś się za to wziąć.
Byłem tylko na swoich koncertach. I później mam okazję posłuchać tego z wielkim bólem, bo nienawidzę słuchać sam siebie. No tak. Bardzo to jest trudne, ale myślę, że wszyscy muzycy
ale potrzebne, tak,
mają
tak,
z tym problem. To jest bardzo kształcące i bardzo potrzebne i wszyscy powinniśmy robić to regularnie. Więc nie, nigdy nie byłem na koncercie z muzyką Raula Koczalskiego. To jest tak, to jest dosyć dziwne, jeżeli tą muzyką się zajmuję. Miałem okazję zetknąć się z kilkoma płytami z wydawnictwa Acte Préalable. Jest również część utworów wydana przez wydawnictwo już nieistniejące Selene, którego szefem był Stanisław Dybowski.
Tak.
I tam są bodajże część pieśni, ale to bardzo, powiedziałbym, przesiany wybór. I kilka utworów fortepianowych. On za dzieła symfoniczne czy wokalno-instrumentalne z dużym aparatem się nie zabierał pewnie z powodów ekonomicznych. No to są olbrzymie środki potrzebne na to, żeby zatrudnić jakąkolwiek orkiestrę. No i przede wszystkim najpierw trzeba przygotować materiał nutowy, co też jest czasochłonne, a sam robiąc teraz edycję partytury, staję przed takimi wyborami, powiedziałbym, zastanawiającymi, bo czy mi jest dane decydować, czy ja powinienem decydować o tym, w którym miejscu taktu ma rozpocząć się crescendo, a w którym zakończyć.
No tak.
Wcześniej o tym nie myślałem, a to okazuje się, że jednak na końcowy kształt kompozycji bardzo często wpływ ma jednak edytor tekstu.
Oczywiście.
A to się w różnych głosach czy w różnych wersjach tych głosów pozostałych, bo część jest ręki Koczalskiego, a część jest ręki Kopisty, to się różni.
No właśnie.
I teraz pytanie, no niestety nie mamy możliwości zapytać się Raula Koczalskiego, tak, jak to słyszał, a nagrań nie ma. Muszę powiedzieć, że moim takim marzeniem, które mam nadzieję uda się zrealizować, bo marzenia przecież trzeba realizować, jest doprowadzenie do nagrania wszystkich pieśni i do nagrania również wszystkich oper, choćby w formie archiwalnej.
Tak, studyjnej.
Mhm, tak.
Przynajmniej. Mhm.
No i chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa zaprosić na mój recital, który odbędzie się w Operze w Stuttgarcie. To będzie recital z muzyką polską, w większości z pieśniami Raula Koczalskiego, który odbędzie się 15 marca 2022 roku.
Zapraszamy bardzo serdecznie i bardzo dziękujemy za tę opowieść o Koczalskim, która, mam takie wrażenie, jest zaledwie jakimś wstępem do tego, co jeszcze może się zdarzyć w temacie Raula Koczalskiego, kompozytora. Mam nadzieję, że zdarzy się jak najwięcej, a z bliskich zdarzeń no to na pewno ten 15 marca jest datą do odnotowania w kalendarzu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Konik, miłośnik twórczości Raula Koczalskiego, ale i solista opery w Stuttgarcie.
Bardzo dziękuję. Früchte ab von jeden Baum.